Panie Szymonie, czy pan ma w swoim repertuarze jakąś taką baśń, która by się nadawała na piątek 13?
Myślę, że wiele takich baśni by się znalazło, albo opowieści z życia też, które się wydarzały. 13 grudnia na przykład była wielka awaria tutaj zwrotnic i w ogóle dworca kolejowego w Poznaniu.
Miasto było sparaliżowane.
I wtedy jechałem z Wrocławia do Poznania i to też była niezła przygoda. Więc takich historii z 13 jest na pewno sporo.
A czy 13 jest obecna w baśniach innych, całkiem serio mówiąc? Wiem, że to podchwytliwe pytanie. Albo na przykład historia o tym, że ktoś miał pecha, mówiąc ogólnie.
Że miał pecha, to tak, natomiast o 13 nie spotkałem się jeszcze z taką historią. Bardzo często pojawia się magiczna cyfra 3. Ta trójka jest tutaj bardzo wymowna i bardzo często się powtarza w historiach, że coś za trzecim razem się udaje, albo spotyka się trzy postacie, które dają trzy magiczne przedmioty i wiele rzeczy jest na trzy w historiach.
A jaka historia, jaka baśń jest pana ulubioną baśnią?
No jest właśnie problem, że mam mnóstwo ulubionych historii i ciężko powiedzieć, która jest taka naj. Myślę, że mógłbym wybrać jakieś 20-25 historii, które najchętniej bym opowiadał, ale no...
A ile pan ma w repertuarze, skoro 25 to jest ten top?
Myślę, że tak z 200 będzie.
Aha.
Natomiast no takich, które najchętniej bym właśnie przedstawiał, to jest myślę tak z 25, takich najbliższych mojemu sercu.
No dobrze, skoro magiczna liczba 3, to proszę opowiedzieć o 3. Nie, oczekuję, że pan będzie opowiadał teraz, zresztą też wokaliści czy artyści tego nie lubią, na to nie będę pana namawiać, ale no proszę nam coś opowiedzieć. To są jakie historie, jakieś... babie, o chłopie, o wietrze hulającym,
jest na przykład historia o dwóch pięknych kobietach, które mieszkały pod miastem i się między sobą kłóciły, która jest najpiękniejsza i się założyły, że muszą przejść przez miasto. No wiecie pani, ja nie mogę nie opowiadać historii.
Proszę, bardzo ciekawe.
I w końcu się zakładają, że która z nich zgromadzi większy tłum wokół siebie, ta zostanie uznana za najpiękniejszą. No i idzie pierwsza i idzie przez miasto, ale ludzie jakoś tak specjalnie za nią nie podążają, nie zwracają na nią większej uwagi, ona się uśmiecha i idzie. No i dochodzi do końca miasta, no i nikt za nią nie poszedł. I wie, że jeżeli czegoś nie zrobi, to wtedy przegra zakład. I zdecydowała się zdjąć swoje ubranie i zupełnie naga przejść z powrotem przez miasto. I kiedy idzie naga, wtedy ludzie zaczynają krzyczeć, uciekać, piszczeć, zamykają okna, uciekają do domów, biegają w małe uliczki i w ogóle całe miasto pustoszeje przed nią. I kiedy dochodzi do domu, zaczyna płakać, bo wie, że przegrała zakład. Ale wtedy tamta druga dała jej swoją najpiękniejszą szatę i ubrała ją w swoją suknię. Wtedy wzięły się też za ręce i poszły razem do tego miasta. I kiedy szły razem, ludzie zaczęli powoli gdzieś wyglądać ze swoich domów, wychodzić z tych małych uliczek. I kiedy szły dalej, ludzie zaczęli za nimi podążać. I kiedy doszły do wielkiego placu, gdzie stała ogromna fontanna, usiadły przy tej fontannie i zobaczyły, że wokół zebrał się wielki tłum ludzi. I wtedy uśmiechnęły się do wszystkich, a wszyscy czekali, co się będzie działo dalej. A stało się tak dlatego, że ta pierwsza miała na imię Prawda, a ta druga Opowieść.
No jak pięknie.
No i takich historii jest bardzo dużo.
A te historie opowiada pan też dzieciom?
Tak. Może akurat nie ta historia jest w repertuarze dla dzieci, natomiast jako grupa Karawana Opowieści też z muzykami chodzimy po przedszkolach, po bibliotekach, po szkołach, dajemy się zapraszać i opowiadamy historie dla dzieci. Mamy jakieś 12-15 programów dla dzieci.
A jest jakaś taka historia, wejdę panu w słowo, przy której dzieci ryczą ze śmiechu?
Mnóstwo takich historii.
A proszę o przykład, bo pan tak dobrze opowiada.
Na przykład jest o pasterzu tysiąca zajęcy, który jest biednym chłopem i spotyka staruszków, którzy po drodze pomagają temu chłopu i dają mu magiczne przedmioty. No i on ma w końcu w wielkim mieście zadanie, żeby upilnować stado tysiąca zajęcy przez miesiąc i jeżeli to zrobi, to zostanie królem tego miasta i będzie mieszkał w zamku. A tymczasem mieszka tam kasztelan. No i dzięki magicznej piszczałce, magicznemu kijaszkowi, ten pasterz faktycznie może upilnować 1000 rozbrykanych zająców. No i kasztelan widzi, że ten miesiąc już dobiega końca, a stado cały czas w całości. bo jakby nie upilnował, to by temu pasterzowi głowę ucięli, sprawa załatwiona. No i kasztelan się przebiera za biednego chłopa i próbuje sposobem wyłudzić na litość jednego zająca od tego pasterza, a pasterz widzi, że to kasztelan i wtedy każe mu pocałować wielką, tłustą świnię. 3 razy. No i kasztelan woli pocałować tę świnię niż stracić swój zamek, no i wtedy jest kupa śmiechu, jak musi całować świnię. I mnóstwo jest różnych historii. Czasami takich właśnie do pośmiania się, czasami też z takim głębokim przesłaniem o pięknych dłoniach, gdzie książę szuka kobiety o najpiękniejszych dłoniach, bo we śnie ukazał się mu głos, który powiedział, że najlepszą żoną dla niego będzie ta kobieta, która ma najpiękniejsze dłonie na świecie. I on jeździ, szuka piękne księżniczki tutaj, artystki, patrzy na ich dłonie, są zadbane, ale czuje, że to nie to. I trafia w końcu do biednej chaty, gdzie jest dziewczyna, która pomagała cały dzień swojej matce pracować na polu, ma zniszczone brudne ręce od tej pracy. Ale on tak patrzy i patrzy i do niego dociera, że to są najpiękniejsze ręce na świecie. Bo ręce, które pomagają innym, są właśnie takie piękne. I też z takimi przesłaniami opowiadamy różne historie dla dzieci.
Niesamowite, można się wzruszyć i pośmiać z tej świni i wzruszyć z tych dłoni.
Dlatego to jest ciekawa praca.
Ale żeby poszukiwać i zbierać doświadczenia i też rozwijać się w swoim fachu, był pan również za granicą. Ten Meksyk?
Tak, byłem za granicą właściwie można powiedzieć w 3 różnych krajach już. Pierwsza wyprawa to była do Meksyku. Tutaj z Poznania Stowarzyszenie Jeden Świat organizowało takie warsztaty z meksykańskimi opowiadaczami 2 lata temu i później też wytypowało 3 osoby z Polski, które leciały do Meksyku na taką wymianę właśnie i miałem szczęście być wśród tych 3 osób. I wtedy mieliśmy też tłumaczkę i polecieliśmy właśnie taką grupką i zobaczyć, jak to wygląda tam. I się okazało, że tam sztuka opowiadania historii jest bardzo żywa, bardzo popularna. Tych opowiadaczy w Meksyku jest mnóstwo i świetnie to robią, trochę inaczej niż my tutaj. Natomiast później jak gdyby pokłosiem tego pierwszego wyjazdu były 3 kolejne moje wizyty na różnych festiwalach w Meksyku. Byłem też w zeszłym roku tak trochę prywatnie w Maroku i tam też miałem okazję w Marrakeszu zobaczyć wspaniały film dokumentalny o opowiadaczach z takiego wielkiego placu, który jest w centrum miasta i też wieczorem zobaczyć opowiadacza, który tam przedstawiał różne historie po arabsku. Miałem też okazję być na festiwalu w mieście Nablus w Palestynie i ten wyjazd do Palestyny to było też takie emocjonalne, bardzo głębokie przeżycie dla mnie. Zobaczyłem też, jak tam ludzie mają ciężko. I też miałem okazję poznać opowiadaczy stamtąd i opowiadać ludziom historie z Polski, ale też historie arabskie, które ja znałem i które okazało się, że tam są bardzo żywe, że te postacie, o których ja czytałem w książkach, oni mają na lekcjach w szkole podstawowej, wszystkie dzieci je znają i wszyscy o tym mówią. I te postacie i te historie są tam bardzo, bardzo popularne.
Trochę inaczej niż u nas, mam wrażenie.
Zupełnie inaczej.
Ma pan jakąś baśń eksportową, taką polską, którą pan przedstawia jako taki znak firmowy?
Mam kilka takich historii. O tym, skąd się wzięły bociany. O takim kowalu, który przechytrzył i diabła, i śmierć, i przechytrzył też świętego Piotra i znalazł się w niebie. Też opowiadam o Janosiku, który jest takim też trochę polskim rozbójnikiem, ale właśnie takiego typu jak Robin Hood trochę. No jest tych historii kilka, z którymi jeżdżę i opowiadam czy po angielsku, czy po hiszpańsku.
A czy jest pan w stanie opowiedzieć w kilku zdaniach, skąd się wzięły bociany?
Tak.
No skąd się biorą dzieci, no to wiadomo. Ale...
Tak. Według kaszubskiej baśni był kiedyś chłop, który miał na imię Bocian i dostał zadanie od pewnego staruszka, aby wrzucić worek do morza. Ale nie mógł zaglądać do tego worka po drodze, no i tam w tym worku coś się zaczęło ruszać, wydawać jakieś dźwięki, coś go ugryzło w plecy, no i w końcu ciekawość wzięła górę, rozwiązał worek i stamtąd wybiegły właśnie węże, myszy, żaby, ropuchy i różnego typu takiego zwierzęta. I wtedy on wraca do tego staruszka z tym pustym workiem i mówi, że no nie udało mu się, że tutaj wszystko uciekło i ten staruszek jest taki zły, że teraz przez niego wszystkie te zwierzęta będą żyły między ludźmi i skoro to jest jego wina, to on będzie teraz zjadał te zwierzęta do końca swoich dni i zamienia tego chłopa bociana w ptaka o długich czerwonych nogach, o białych piórach, o czerwonym dziobie. Jeszcze przyłożył mu na koniec gałęzią z ogniska po ogonie, dlatego na ogonie bocian ma czarne pióra.
No proszę, czyli bycie bocianem to pewnego rodzaju kara.
Trochę tak.